To jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. To, o czym dzisiaj chcemy się zająć, to tak naprawdę zadanie kilku pytań. Pytań, które może znacie ze szkoły, czy też każdy z nas kiedyś z tym miał styczność. Pytań dotyczących tego, czym jest w ogóle pismo. Spotykamy się w szkole, by czytać tekst Pisma Świętego, które zostało przetłumaczone na nasz język narodowy. Wiemy, że mamy tych przekładów dość sporo. Każdy z nas ma możliwość korzystania ze swojego ulubionego przekładu. To, czym chcemy się zająć w dniu dzisiejszym, to zastanowienie się nad tym, w jaki sposób teksty Pisma Świętego dotarły do naszych czasów, a szczególnie teksty Starego Testamentu. To jest temat lekcji, to jest temat, przez który będziemy się przedzierali przez kilkanaście następnych spotkań. Dzisiejsze spotkanie to mają być bardziej warsztaty niż taki wykład. Chodzi o to, żeby manualnie dotknąć tego, z czym kiedyś mieli do czynienia ludzie, a dzisiaj z czym mają do czynienia archeolodzy, ale również i my, ponieważ żyjemy w szczególnych czasach. Wszystkie znaleziska, które kiedykolwiek zostały odkryte, znajdują się dzisiaj dostępne w internecie. Każde znalezisko, każdy taki mały artefakt, czy papirus, czy fragment tekstu zapisanego został nazwany jakimś numerkiem, przydzielona mu została jakaś litera i dzięki temu możemy się do nich odnieść. Te wykopaliska, te znaleziska, te archeologiczne znaleziska są coraz liczniejsze, poszerza się ich jak gdyby lista, a my ciągle możemy sobie to porównywać. Natomiast nie ma możliwości zrozumienia tekstu biblijnego bez porównania go z tekstem oryginalnym. I pytania, jakie my będziemy zadawali, to o te najwcześniejsze jego formy, czyli w jakim zapisie tekstu otrzymał na przykład pismo Mojżesz. Pierwsze pytanie. Wiecie, że Mojżesz otrzymał od Boga dwa tablety. Ja pozwolę sobie je puścić w obieg. To, co trzymamy w ręku, jest to kopia, być może tak wyglądających kamiennych tablic z 10 przykazań. Naszym celem jest zastanowienie się, w jakim języku ten tekst został dany Mojżeszowi. Wiemy, że dostał tablice od Pana Boga, napisane palcem Bożym, tak? A drugie tablice napisał sam, czy też dostał napisane? Skąd to wiemy?
Miał przyszykować tabliczki, tak?
Czyli miał pisak.
Ma?
Miał pisak.
Nie, ja tego nie kojarzę, to miał tabliczki przygotować w drugim razie.
Zastanówmy się chwilkę nad tym. Jak to było? Pierwsze tablice dostał od Boga, tak? Czyli można powiedzieć, że dostał gotowca. Ale jest tłuk. Drugie tablice zostały napisane przez niego.
Napisane?
No właśnie. Tam ktoś podpowiedział, że przygotować miał. Nie wiemy, czy zostały napisane, czy zostały przygotowane, czy zostały w takiej czy innej formie później przekazane. To jest jedno z pytań, nad którymi dzisiaj się będziemy zastanawiali. To, co macie na tych tabliczkach, jest to język starohebrajski. Dzisiaj nazywany paleohebrajski. Czy ktoś może miał styczność z tym językiem? Być może mamy tu jakichś fachowców. Tam mamy młodego mikroteologa. Co to jest język paleohebrajski? Słyszałeś kiedyś o tym?
Nie.
Nigdy nie słyszał. Kto słyszał o paleohebrajskim? Krzysztof, powiedz nam coś.
Ja, z tego co ja słyszałem, to jest język ten przed tym kwadratowym, tak zwanym hebrajskim.
Alfabetyczny.
No. Znaczy, alfabetyczny to już było od początku, ten starohebrajski też był alfabetyczny, bo to jest cecha charakterystyczna chyba w stosunku do tych pism obrazkowych, które były w Egipcie, powiedzmy, tam już był raczej długo alfabet, tam były raczej obrazki, które różne rzeczy oznaczały. To jest, i jeśli dobrze pamiętam, to ono się gdzieś tam z Fenicji wywodzi, ale głowy nie dam. Mm-hmm.
W tej krótkiej wypowiedzi słyszeliśmy cztery ciekawe rzeczy. Pismo obrazkowe, alfabet, co to jest alfabet? Opracowany sposób zapisywania, ale zastanówmy się, czy jeżeli by alfabetu nie było, czy może istnieć jakiś inny sposób zapisywania?
Każdy.
Tak, bo każdy będzie jakimś tam sposobem. I rzeczywiście tak to wygląda, że na początku było pismo, jak to Krzysztof powiedział, obrazkowe. Czyli jeden symbol pokazywał nam jedno jakieś pojęcie. I historia pisma, to o której ciągle słyszymy i tą... Chyba bym musiał... Byś musiał przełączyć. To jest taki pokaz w PDF-ie, który później będzie można ściągnąć ze strony internetowej. On podaje całą historię pisma właśnie od obrazkowego sposobu zapisywania jakiejś idei, myśli, po alfabet, czyli poukładane litery. I ciekawą rzeczą jest, że to, co my nazywamy alfabetem, ma określoną liczbę tylko tych liter, z których będą robione później kombinacje. Wcześniejsze sposoby zapisu nie są alfabetyczne, posiadały na przykład 90 lub 100 lub 200 lub 300 różnych znaków, z których tworzyło się dany system pojęciowy. Jeżeli byśmy spróbowali się wczuć w sytuację Mojżesza, który otrzymuje takie kamienne tablice, jaką wiedzą musiał dysponować Mojżesz, by móc zrobić z czegoś takiego użytek?
Nie bez przyczyny był wszelkiej mądrości wyćwiczony.
Skąd pochodziła ta jego mądrość?
Jest kilka, jakbyśmy to powiedzieli, w Biblii określonych mądrości. To jest mądrość Boża, to jest mądrość ludzka, umiejętność, i to jest mądrość diabelska. Prawda? Wszystko to jest mądrością, bo mądrość to jest nic innego, tylko skuteczne, dobre lub złe działanie, ale skuteczne.
Mhm. Kto ma jakiś inny pomysł?
On miał, myślę, że dwa źródła takiej wiedzy, bo był wykształcony w mądrości Egiptu, a jednocześnie kształtowała go jego matka. Bo zaraz po przejęciu przez córkę faraona przekazała do karmienia, niby do karmienia, do wychowania praktycznie w tym pierwszym okresie, więc na pewno był też wykształcony w tej.
Jeżeli byłby osobą wykształconą, tak, a wiemy, że przynajmniej taki mamy zapis w piśmie, no to trudno sobie wyobrazić, że w tamtym rejonie nie miał kontaktu żadnego z językami ludów, z którymi Egipt prowadził jakieś biznesy, politykę, handel. Więc jeżeli w tym okresie był język pisany innego rodzaju gdzieś w okolicy, no to po prostu potencjalnie mógł również posiadać jakąś orientację albo po prostu wręcz znajomość tego języka. Mhm.
Ciekawą rzeczą jest, bo mówiąc o Mojżeszu, od razu mówimy o Egipcie, tak? W Egipcie od zawsze uważano, że umiejętność pisania pochodziła od bogów. Nigdy nie było innej informacji. Umiejętność pisania dana człowiekowi pochodziła od Boga. I to było zakodowane w tych ich pierwszych hieroglifach, czyli w tych obrazkowych tekstach, a później już w kolejnych, jak gdyby, etapach rozwoju tego pisma, przez pismo, którego używali kapłani, a później przez kolejne stadium rozwoju, kiedy pismem już posługiwali się ludzie, którzy uczyli się go do pewnego momentu, dzisiaj byśmy to nazywali takim podstawowym zakresem znajomości tekstów. Gdyby ktoś wam dał tekst zapisany w języku obcym, dostajecie go do ręki. Co z nim możecie zrobić?
Wziąć słownik i się dowiedzieć, co te słowa znaczą.
Jeżeli nie znamy w swoim ojczystym języku czytania i pisania, no to nie możemy nic. Natomiast jeżeli w swoim ojczystym języku znamy możliwość czytania, to w tym momencie będziemy się zastanawiać, co to może oznaczać.
Ale załóżmy, że nie znamy tego języka.
To znaczy, ja mówię,
czym będzie dla nas taki język?
Martwy. Nazywa się to języki martwe.
Albo plamy na kartce. Plamy na kartce, nic nieznaczące, nie?
Zastanówcie się jeszcze, co można o tym powiedzieć. Macie przed sobą tekst zapisany w języku, którego nie znacie. No i teraz macie za zadanie zrobić z tego użytek.
Ja myślę, że chodziło o to, że jeżeli znamy swój język jakiś tam, to możemy drogą porównań jakoś próbować się odnieść do tego napisanego tekstu i zgadywać, patrzeć na pewne podobieństwa, patrzeć na pewne powtórzenia, wyciągać jakieś wnioski, ale po to są słowniki.
Okej, okay. Tylko mówimy o dwóch różnych epokach, bo słowniki, o których mówisz, które istnieją w dzisiejszych czasach, był taki moment, że kiedyś ich nie było, ktoś je musiał stworzyć. W momencie, kiedy przysłuchamy się tej wypowiedzi, rzeczywiście można tylko to zrobić przez porównanie. Nie ma innych możliwości. Porównanie, zestawienie. Zbieżność pewnych rzeczy poddaje nam do myślenia dany tekst. Jeżeli mamy słowniki, mamy się do czego odnieść, czyli coś już opracowanego przez kogoś, kto przepracował ten tekst, to rzeczywiście jest to o wiele, wiele łatwiejsze.
Ciekawe, jaka zbieżność jest dla nas, jeśli zobaczymy chiński tekst.
A tam zbiórka się na przykład z obrazkami naszymi, nie? Czyli domkiem, kotkiem, coś tam. Może to nie działa.
Tolstoj umiał na pamięć Nowy Testament i kiedy miał być zaproszony na kongres do Norwegii, no to po prostu tym sposobem się uczył, bo jak masz w pamięci Nowy Testament, prawda, no to automatycznie czytasz ten Nowy Testament, porównując chociażby Ojcze Nasz czy wiele innych, prawda, spraw, które identycznie przetransponujesz na współczesny.
Ale to znowu mówisz o porównaniu, czyli dokładnie to, co przed chwilą powiedział.
Jeżeli mamy, prawda, nie?
Gramatyka niektórych obcych języków powoduje, że jest przestawianka wyrazów, że szyk wyrazów jest zupełnie inny, może być zupełnie odmienny od tego, który my znamy, czy mamy w naszym ojczystym języku. To, co jest bardzo ważne, to zapamiętanie tych czterech rzeczy. Na początku były to piktogramy. Wiemy, czym są piktogramy, symbole. Jeżdżąc po ulicach, widzimy znak drogowy i od razu wiemy, co on oznacza. Tylko dlatego, że ktoś wcześniej nam wytłumaczył, czyli dorobił do niego teorię. Tak samo jest z logiem w dzisiejszych czasach. Jedne logo jest od razu rozpoznawalne i możemy je jakoś kojarzyć, albo jest źle zrobione i trzeba do niego dorobić całą filozofię, tak? Drugie to były ideograficzne, czyli ktoś miał jakąś myśl i przedstawiał tą daną myśl za pomocą obrazka. Czyli chciał powiedzieć głowa, no to namalował głowę. Chciał przedstawić zwierzę, byka, no to namalował głowę na przykład byka. Kolejne to były fonetyczne, czyli wypowiadane, miały taki, a nie inny dźwięk, ich zapis i powtarzające się na przykład zgłoski czy sylaby wymuszały niejako na tych tworzących pismo zakodowanie tego w jakiś system, w jakiś znak. Później były też mieszane, czyli obrazkowe z tymi fonetycznymi i zestawione razem oba, mniej więcej wyglądały jak dzisiejsze rebusy. My jesteśmy w stanie rozwiązać rebus, tak? Zestawimy sobie dwa obrazki, jakieś na przykład zapisane słowo i nagle nam wychodzi cała gotowa myśl, która gdzieś w tym tekście jest zaszyta. I moglibyśmy teraz o tych wszystkich etapach tego pisma sobie spokojnie porozmawiać. Normalnie zajmuje to jakieś 3-4 lata, żeby przejść przez wszystkie etapy tworzenia się języka na wszystkich kontynentach. Ale zapamiętajmy tylko jedno. Mamy powiedzmy tych 6 kontynentów i na tych 6 kontynentach, gdybyśmy sobie wybrali tylko jeden jakiś tam reprezentatywny język, możemy sobie porównywać te same wydarzenia, czy też te same spisane historie. Dzięki temu możemy wyrobić sobie własne zdanie na temat języków, czy też opisów historii przez danych ludzi z danego kontynentu. Będzie to o tyle ciekawe, że rzeczywiście w historii i w archeologii okazało się, że opowieści, te, które my znamy z Biblii, są też zapisywane, czy też przekazywane za pomocą piktogramów, czy jakichś zapisów fonetycznych, czy też za pomocą liter alfabetycznych, które są ze sobą zbieżne jako historie. To jest pierwsza taka ciekawostka, do której będziemy chcieli dojść. Drugą są pytania, które musimy sobie zadać sami, jak my byśmy w takiej sytuacji, kiedy do naszych rąk trafiłby taki czy inny tekst, jak my byśmy się zachowali. Bo zauważcie, tutaj, kiedy była polemika między naszymi dwoma rozmówcami, to w pewnym sensie wypowiedzieli tylko ograniczoną ilość możliwości do tego, żebyśmy jakoś do zrozumienia tekstu doszli. Albo przez porównanie, zestawienie. Tu nawet padło nauczenie się tekstu na pamięć i później odkrycie drugiego takiego samego i znowu zestawienie. I nagle okaże się, że te rzeczy, które tu nam podpowiedziano, to są pewne standardy i one nigdy nie były zmieniane. Bo tak naprawdę człowiek nigdy nie miał innych narzędzi do tego, aby to właśnie robić. I powiedzmy, ta cała prehistoria, o której my uczyliśmy się w szkołach, o której uczą nas, powiedzmy, podręczniki, tak naprawdę sprowadza się do tego, że człowiek zawsze chciał w sposób graficzny taki czy inny wyrazić jakąś ideę, a ci, którzy potrafili to zrobić jako powtarzalną metodę, ulepszali te sposoby aż do momentu powstania alfabetu. I żeby już... No tak, ale wszyscy rozumią, tak? Bez słów. Na tym to właśnie polega, że zrozumienie przychodzi do naszego umysłu od razu, bezpośrednio. Ja bym... Ten plik dostaniecie dostępny na serwerze, a ja bym teraz poprosił o zmianę tego PowerPointa na ten drugi i przejdziemy sobie już do naszych tematów. Tak. Mamy prosty tekst, który znamy z Biblii. Mamy człowieka, który się nazywa Balaam i jest synem Beora. Jaką mamy wiedzę o tym człowieku? Sięgamy do pamięci.
Że nie był Izraelitą.
Co jeszcze o nim wiemy?
Był prorokiem Boga.
No to mi się jakoś kłóci. Co ty mówisz?
Tak jakoś dziwnie się złożyło.
No jak można być prorokiem Boga i nie być Izraelitą?
Ma tu za ten Melchizedek też nie był Żydem według standardów, a jednak błogosławił Abrahama i Biblia mówi, że on to jest ważniejszy, tym co błogosławić, czy co otrzymuje błogosławieństwo. I on też nie był Żydem, prawda? W rozumieniu naszym, prawda? Był Semitą, ale nie był z tego pokolenia, prawda? Bo kiedy on żył? Między Abrahamem a Mojżeszem. I mamy wiele postaci, które są postaciami wielbiącymi monoteistycznego Boga.
A Balaam był wcześniej niż Abraham, czy później?
Później.
To zróbmy sobie już pierwsze takie założenie, że historię będziemy sobie dzielili na przykład do Abrahama i od Abrahama. Prosty podział. To miało miejsce, zanim Bóg rozmawiał z Abrahamem. Mamy tutaj proroka, Boga Najwyższego i mamy o nim opis. Wyrocznia Balaama, syna Beora. Wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy. Wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże. Który ogląda widzenia Wszechmocnego. Który pada, a oczy mu się otwierają. Jakubie, jakże piękne są twoje namioty. Mieszkania twoje Izraelu. Jak szerokie doliny potoków. Skąd tam nazwa Jakuba?
Bóg Izaaka, Abrahama, Jakuba.
Kim był Jakub?
Ojcem Izraela.
Ojcem kogo? Głośniej?
Ojcem Izraela całego.
No ładnie. Wszystko wie. Czyli dopiero po Jakubie możemy mówić o używaniu takiego nazewnictwa, które my dzisiaj swobodnie używamy, Izraelici, tak? Skąd się wzięła nazwa Izrael?
Została mu nadana.
Walczył z Bogiem.
Izrael znaczy walczył z Bogiem, tak? Zapamiętajmy to. Jakubie, jak piękne są twoje namioty, mieszkania twoje w Izraelu. Czy wtedy już był Izrael? Jak przemawiał?
Był, oczywiście.
Był już.
No bo to jest czasy po prostu powrotu z Egiptu do ziemi obiecanej. To już są czasy Mojżesza i Jozłego i prawda.
Tak. Jak szerokie są namioty proroków, jak ogrody nad brzegiem strumieni, jak aloes, który Pan zasadził, jak cedry nad wodami. Płynie woda z jego wiader, zaś jego ma wilgoć obfitą, król jego wiele możniejszy czy mocniejszy niż Agag. Królestwo jego w górę wyniesione, a Bóg, który z Egiptu go wywiódł, jest dla niego jak rogi bawołu. On wyniszczy narody, co go uciskają, zmiażdży ich kości, zdruzgoce swoimi strzałami. Położy się jak lew, się przyczai lub niby lwica. Kto się odważy go zbudzić? Błogosławieni niech będą, którzy błogosławią ciebie, a przeklęci, którzy ciebie przeklinają. Jak byśmy nazwali tą całą wypowiedź?
To jest poetyczna pieśń, która w sposób obrazowy pokazuje właśnie zamierzenie, które ma się dokonać. Mhm.
Czy można powiedzieć, że ten prorok dokonuje jakiegoś rodzaju osądu? Co ten prorok zauważył? Bo tutaj ja nie przeczytałem specjalnie tej pierwszej tego fragmentu. Co on spostrzegł? Że co jest dobre?
Błogosławieństwo i
zależność. Spróbujcie coś więcej jeszcze na ten temat z tego tekstu wyłuskać. Ogarnął go Duch Boży i wygłosił pouczenie. Czytając teksty, zawsze znajdujemy w nich podpowiedź, z czym mamy do czynienia. My oczywiście automatycznie nadajemy temu tekstowi własne jakieś tam ramy myślowe, próbujemy go jakoś nazwać, zaklasyfikować, zaszufladkować wręcz. Natomiast uważnie czytając tekst, często dochodzimy do przekonania, że tekst sam siebie potrafi obronić. I tak został zapisany, aby właśnie czytający nie miał problemu z odczytaniem tego tekstu i doszedł do właściwych wniosków, a nie żeby była możliwa nie wiem jaka ilość interpretacji. Zagadka. Co to jest? Znacie Biblię? Spróbujcie to zlokalizować, podpowiedzieć. Z tamten nie mieliście żadnych problemów.
Musimy wiedzieć, że i przed prawem mojżeszowym istniały kodeksy, które regulowały stosunki społeczne między ludźmi. I wielu ludzi domniemywa, prawda, że dopiero od prawa mojżeszowego, od dekalogu zaczyna się prawo. No więc ten nie ma znajomości historycznej.
Kto spróbuje to jakoś określić, nazwać?
Prawo i konsekwencje jego nieprzestrzegania, tak?
Czy ten tekst jest czytelny, w sensie zrozumiały? Czy można go też rzeczywiście dowolnie interpretować? Czy został tak napisany, że my nie mamy z tym problemu?
Jeżeli syn ojca swego uderzy, rękę mu utną. Proste, nie skomplikowane.
Proste.
Jeżeli obywatel oko obywatelowi wyłupi, wybił, oko wybiją mu.
Czy są tu jakieś możliwości interpretacji?
No, to jest pytanie, czy przez oko rozumiał ty, fizyczne oko, czy też jakby rozum.
Ale to już w naszych czasach, nie?
Więc znane z historii prawo, prawda, tam Hammurabiego, czy jakiegoś tam Solona, czy Drakona, no były to straszne dla nas, prawda, prawa. Ale one były wychowawcą ludzi.
Znaczy to akurat jest prawo Hammurabiego.
No, tak.
To jest akurat prawo Hammurabiego i gdybyśmy je porównali z wieloma tekstami w Biblii, one są też bardzo czytelne i tak napisane, że nie ma dowolnej ilości interpretacji, tylko jest raczej jeden sposób zrozumienia, tudzież dwa, wybierz. Albo tak, albo tak. Mamy tutaj zdjęcie takiego uśmiechniętego pana z Afryki. I teraz pytanie do was, jako doznawców. W jakim języku została spisana Biblia?
Może być koptyjskim.
To na zdjęciu zapewne tak. Ja tutaj w obieg puszczę taki właśnie tekst zapisany w języku koptyjskim na koziej skórze. Tak, to była kiedyś koza. Ale pytanie brzmi, w jakim języku została spisana Biblia? W wielu językach. Kto da więcej informacji? Dobrze.
I grecki, jak Biblia to jako całość. Mhm.
To wszystko? Jeszcze coś można więcej powiedzieć?
Co masz na myśli?
Tam ktoś mówi.
Hebrajski, aramejski i grek.
Te trzy języki, tak? Okej. Ja tutaj specjalnie przyniosłem taką pracę. Nie będę się chwalił, że to moja córka wykonała. Nie. A ten niechcący. Mamy tu zapisane słowa, które wisiały nad głową Pana Jezusa w trzech językach. Jezus Nazareński, Król Żydowski. Napisane w języku hebrajskim, w języku greckim i po łacinie. I teraz miałem dokładnie 2 tygodnie temu możliwość spotkania się z ludźmi, którzy odwiedzili nas tu kiedyś 2 lata temu z Pszowa. I jak byli tu na spotkaniu, zapytali mnie, czy ja kiedyś do nich przyjadę, żeby opowiedzieć im o historii Biblii. Powiedziałem, no, zadzwońcie, to przyjadę. I po 2 latach zadzwonili, rzeczywiście zapytali, czy ich pamiętam. Mówię, tak, jak najbardziej pamiętam. Zaprosili nas. Było 53 ludzi. Okazało się, że to była jakaś potężna grupa katolicka, która od 10 lat się spotyka, żeby czytać Biblię. Chcą po prostu czytać Biblię. Okazuje się, że poprosili człowieka, który, księdza, który z nimi to od lat robi, żeby im towarzyszył, żeby mogli zadawać jakieś tam pytania. I kiedy zadałem im te pytanie, to odpowiedź była właśnie taka. Hebrajskim, greckim i po łacinie. A myśmy powiedzieli hebrajskim, aramejskim i po grecku. Skąd ta rozbieżność?
Rozbieżności
z powodu księdza.
Nie. To, że jest wzmianka, że napis był po łacinie, nie znaczy, że tekst był po łacinie. Tekst grecki informował, że napis jest po łacinie.
Najczęściej... Najczęściej sformułowanie brzmi tak. W tych 3 językach Biblia dotarła do naszych czasów i jest tłumaczona na języki narodowe.
Łaciński też jest językiem narodowym.
Czyli język łaciński był tłumaczeniem.
Przekładem.
Przekładem. A język grecki?
Nowy Testament oryginalny.
Ale Stary Testament był?
Septuaginta.
Tak jest, był przekładem.
Ale grecki wydaje się też przekładem, ponieważ no, jednak się uznaje, że żywym językiem w Palestynie w czasach Pana Jezusa był aramejski, tak? I w związku z tym, kiedy dochodzi do zapisów tekstów ewangelicznych, które mają relacjonować cokolwiek, a są w języku greckim, no to są one w jakimś sensie już przekładem tego, co oryginalnie wykazywało się w innym języku.
Powiedzcie mi, czy to dobrze, czy źle, że mogę sobie w 3 językach, zakładając, że znam 3 języki, porównać ze sobą tekst, żeby nie uszło mojej uwadze jego znaczenie, czy też przesłanie danego tekstu. Czy to jest lepiej, czy to jest gorzej?
Lepiej.
Kto ma inne zdanie?
Jeżeli Bóg pozwolił, żeby tysiące języków zawierała Biblia, albo inaczej, przetłumaczona na tysiące języków, to jest to chyba działanie Ducha Bożego. I to jest wspaniałe, że dokonuje się właśnie takiej pracy.
Kto ma inne zdanie?
No ale to jest, trzeba powiedzieć, żeby spróbować stanąć po drugiej stronie, tak naprawdę nie mając żadnego oryginału, no nie mamy takiego dobrego miernika względem tego, co się potem z tymi tekstami dzieje i co robią tłumacze. Mhm.
Czyli...
Bo jak wiemy, no tłumaczenie trudno sobie wyobrazić bez błędów, tak? Bądź jakiś, bez jakichś uchybień.
To w takim razie bardzo prosimy Cię o przetłumaczenie tego, co tu jest napisane. Marku, pomóż nam. Mamy tutaj taki slajd wyświetlony.
Dokładnie w tej chwili Bóg zaczyna czytać automatycznie i teraz już nawet nie myśli o tym.
Gratuluję Wam. Słuchajcie, to jest niesamowita rzecz, bo my często ignorujemy teksty starożytne, uważając je za archaiczne, niedopracowane, nieprecyzyjne. Słuchajcie, nasz mózg sobie z tym wszystkim radził i wtedy, i teraz tak samo. System zapisu był inny, ale nasz umysł sobie z tym radził tak samo jak wtedy, tak i teraz. Kiedy czytamy Księgę Hioba, to Hiob mówi do swoich przyjaciół, jak wy umrzecie, to z wami zginie mądrość całego starożytnego świata. Tylko powiedział im... Tak, tylko im powiedział, macie pecha, bo ja wiem to samo, co i wy. Ważną rzeczą jest, aby z należytym szacunkiem też do tego okresu podejść. Bo my to bagatelizujemy, uważając, że to są rzeczy, które nie mają znaczenia albo są zapisane w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie ich dokładnie odczytać. Chciałem powiedzieć, że tak nie jest. I przez parę, kilkanaście spotkań spróbujemy się tym zająć, żeby sprawdzić, jak rzeczywiście to w tej gestii wygląda. Tak jak wcześniej żeśmy powiedzieli, na początku było pismo obrazkowe. No i rzeczywiście ten ptaszek oznaczał takiego orła, a później z tego ptaszka zrodziło się coś, co można nazwać jakąś myślą, a później na przykład literka. Często mieszano symbole z ich wymową, z ich wokalizacją, dopisywano jakieś znaki diakrytyczne, które pozwalały to za każdym razem tak samo odczytać. I to samo będziemy widzieli, te same metody będziemy widzieli także w języku hebrajskim, w języku aramejskim. Ja specjalnie przyniosłem tutaj kodeks Aleppo, żebyście sobie zobaczyli i porównali teksty Starego Testamentu zapisane przez masoretów, którzy właśnie opracowali taki system zapisu kropek i kresek po to, aby za każdym razem czytający nie tylko właściwie zrozumiał tekst, ale też go właściwie przeczytał, ponieważ błędu nie można było popełniać ani przy pisaniu, ani przy czytaniu. To było ważne, aby treść i tekst dotarł do słuchających bez jakiegokolwiek uszczerbku. Mało tego, w synagogach czytano raz tekst oryginalny, a dwa razy targum. Targum był to, można powiedzieć, przekład. Czyli tak jak w przypadku Starego Testamentu i tłumaczenia na język grecki, przekładem był właśnie przekład Septuaginty. I gdybyśmy czytali Septuagintę i Księgę Hioba w języku greckim, to każdy Żyd powie, no słuchajcie, to jest parafraza. To jest właśnie targum. Bo to zostało tak luźno przetłumaczone, żeby oddać sens zdania. I podobnie też było w języku łacińskim. Vulgata Hieronima nie jest tłumaczeniem słowo w słowo, tylko myśl oddawał myślom. Czyli jak gdyby całe zdanie zawierało pewną myśl i ta myśl została przetransponowana na inny język. Ten system masorecki i te kamienne tablice, które tutaj macie, które już obejrzeliście z zapisem starohebrajskich liter, różnią się tym, że tutaj nie ma zapisanych samogłosek na tych tablicach. Natomiast ten system kropeczek wpisywał te samogłoski, aby właściwie je wymówić. Bo sam zapis tekstu, jeżeli się go znało na pamięć, nie ma problemu, żeby go zapisać bez samogłosek. Bo odczytanie tego, tak jak wcześniejszy fragment, nawet jeżeli by było niekompletne, nasz umysł sobie z tym doskonale radzi. Natomiast świadomość tego, czy to należy tak, albo inaczej wypowiedzieć, by zostać poprzez słuchającego zrozumianym, to już jest zupełnie inna kwestia. Mówiliśmy też o Egipcie, o Mojżeszu, że on zasięgnął wiedzy właśnie od Egipcjan. Był tam uczony i pochodził z tamtych, i jego wiedza pochodziła jak gdyby z tamtych szkół. Tu mamy przykład rozety, kamienia z rozety, który został znaleziony podczas wypraw napoleońskich. I to był pierwszy taki milowy kamień, dosłownie kamień, który pozwolił tłumaczyć starożytne języki. Kiedyś ten kamień z rozety wyglądał w ten sposób, że była to cała stella. Dziś pozostał tylko ten fragment, który macie tutaj na czarno zrobiony. W tym obrębie znajduje się pismo obrazkowe, które widzieliśmy wcześniej. Tutaj to samo jest zapisane demotykiem, czyli tym językiem rozumianym przez i kapłanów, i lud, a na dole zostało to zapisane w języku greckim. Dzięki porównaniu tych trzech języków, które ten sam tekst przed nasze oczy postawiły, nagle okazało się, że ludzie zaczęli czytać nawet hieroglify. I tak ten do tej pory niezrozumiały przez nikogo system zapisu okazał się być tak samo precyzyjny jak język grecki. Tylko forma zapisu się zmieniła. Natomiast co do precyzji i przekazania myśli, Nie było tam jakichś zmian. Dzisiaj jest to jeden z takich sztandarowych przykładów tego, że porównanie trzech języków daje precyzyjną odpowiedź na temat przesłania i treści tekstu. Możemy taki właśnie kamień zobaczyć w muzeum. One są też dostępne w internecie jako zdigitalizowane zdjęcia z każdej strony praktycznie i powiększenia tych tekstów i już przetransparowane nawet na języki dla nas zrozumiałe. Albo też jako takie przykłady, gadżety, które można sobie zobaczyć i poczytać, nie jadąc do Egiptu. Trzymasz w ręku kawał historii, muszę ci powiedzieć. Podobnie z tymi kamiennymi tablicami, nie? I znowu zadaję to samo pytanie. W jakim języku zostały zapisane kamienne tablice, które otrzymał Mojżesz? Skąd to wiemy? Nie, 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 to musi być, to musi wyjść od was.
Czyli powtórz pytanie.
W jakim języku zostały spisane kamienne tablice, które otrzymał od Boga Mojżesz?
Jeżeli biorę Biblię, to tam najczęściej jest taki zapis. Pilnie i wiernie przetłumaczony z języka hebrajskiego i greckiego. I ja wierzę tym ludziom, że to jest pilnie i wiernie przetłumaczone. Oczywiście z tymi wszystkimi brakami...
Odpowiadając na pytanie, mówisz, że 10 przykazań było napisane po hebrajsku.
No bo ono było po prostu na tyle święte, jeżeli znajdowało się w Arce Przymierza, do której można było zaglądnąć, prawda? W odpowiednim czasie, czyli odpowiedni człowiek.
Mhm. Czyli na pewno nie po aramejsku.
No na pewno nie, bo wtedy ten język w tym rejonie nie był stosowany.
Ktoś ma jakieś inne podpowiedzi?
Może myśleć, czy nie było egipskie,
tak? Nie, ale tłumacze, którzy zajmują się, którzy są specjalistami, mówią pilnie i wiernie przetłumaczone z języka hebrajskiego i greckiego.
Ale pytanie właśnie, w jakim języku został napisany tekst, jaki dostał Mojżesz. Nie ten, jaki do nas dotarło teksty Starego Testamentu, bo tłumaczą to, co już jest przez lata przypisywane i co zostało już poddane jakby przetworzeniu również zmianom w języku hebrajskim. I w tym momencie oni tłumaczą z tego hebrajskiego, jaki mają w swoich rozliczych świadectwach.
Język jest świadectwem pewnej tożsamości narodowej. Chociaż Szwajcarzy nie mają języka szwajcarskiego, ale większość ludzi ma język. I ten język z pokolenia na pokolenie zostaje przekazywany. Śląsk przez 600 lat nie był po prostu polski, a na Śląsku mówiło się językiem polskim. Prawda? Jeżeli porównamy, że Słowianie w ogóle nie mieli języka, dopiero Cyry i Metody stworzyli nową zapis, to oni mówili po słowiańsku i dlatego mówimy, czy to będą Słowianie południowi Jugosławia, czy to będą tam Połabscy, czy jacy inni, ale oni mówią językiem słowiańskim.
Dobra, czyli trafiliśmy do bardzo wczesnych czasów, kiedy tak naprawdę nie było w krajach jakichś tam zapisów, tak? Tylko była mowa. Na przykład przykład z językiem słowiańskim jest dość szczególny, bo rzeczywiście Cyryl i Metody z Grecji, bracia Sołuńscy przyjechali i wymyślili głogalicę. Ich uczniowie później zmiksowali głogalicę z greckim tekstem i powstała cyrylica. Proszę?
Musimy chyba zacząć od tego, jak Biblia nam podaje, gdy Bóg nazwał Adama i co to słowo oznacza, nie? I chodzi mi o to, że w jakim języku tutaj na przykład Ewa jest matką wszystkich żyjących, tak?
Tak.
W którym języku to słowo tak się odczytuje?
W hebrajskim, akadyjskim.
No bo...
Sumerowie tak samo używali takich samych sformułowań, tylko inaczej je zapisywali.
Trzeba zadać pytanie, w jakim języku mówił Abba.
Właśnie.
Okej. Okay. Bardzo dobre pytanie. Słuchajcie, tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy zadali pytania. My może nie otrzymamy odpowiedzi na te wszystkie pytania, ale spotkamy się tu po to, żeby zadać pytanie, żeby w naszym umyśle one po prostu zaistniały, abyśmy się zaczęli na tym zastanawiać. Bo to, w jakim języku Mojżesz otrzymał tablice kamienne, jest dobrym pytaniem i myślę, że tak samo to pytanie, które teraz Grzesiu zadał, też. W jakim języku oni mówili? Bo na przykład sumeryjscy królowie, taki Asurbanipal, który zbudował bibliotekę, potężną bibliotekę, która została odnaleziona stosunkowo niedawno, na jej skład wyszło około 30 tysięcy kamiennych tabliczek, szczycił się tym, że zna mowę bogów, że potrafi czytać teksty zapisane pismem klinowym po sumeryjsku i nawet znaki zapisane przed potopem. I takie tabliczki gliniane zostały znalezione w Niniwie, w bibliotece Asurbanipala. I to był gość, który się szczycił, że potrafi czytać wszystkie te zapisane znaki, które zostały dane im przez bogów, bo tak samo jak Egipcjanie twierdzili, że to bogowie ich nauczyli, czy też Bóg nauczył ich czytać i pisać, i znał mowę zapisaną przed potopem. Jest to zapisane na tabliczce, którą też będziemy za chwilę na zdjęciach oglądać, która mówi niejako o biografii Asurbanipala. Ale wracając do tego języka hebrajskiego, o którym tu mówiłeś, że to tak wiernie i pilnie zostało przetłumaczone z hebrajskiego. Ja specjalnie te kamienne tablice mam zapisane w tym paleo-hebrajskim, który jest stworzony tak naprawdę z liter alfabetu fenickiego, który był już czymś stosunkowo późnym. Kiedy Izraelici byli w Egipcie, znaleziono wiele znalezisk, które po jednej stronie na tabliczce miały coś napisane po egipsku, ale po drugiej stronie miały napisane właśnie w jeszcze starszym języku niż fenicki, czyli zanim Semici zaadoptowali jego alfabet. I te znaleziska są nam dostępne. To znowu zadaję pytanie, w jakim języku to mogło być zapisane. Nie wiem, czy to widać, ale to jest taka dłoń z taką malusieńką tabliczką glinianą, znaleziona w Izraelu niedawno, pismem klinowym. I co się okazało? Że pismo klinowe, sposób odczytywania pisma klinowego i jego zapis był nadal używany nawet w czasach Jezusa. I to był ogólnonarodowy język. I bez problemu nim się posługiwano. Ciekawa rzecz. Ilość tych znalezisk, które docierają do naszych czasów, ja pozwolę sobie tutaj też w obieg niektóre puścić. Jest zaskakująca. Fenomen internetu, który pomaga rozwiązać te zagadki, jest w tej chwili przeogromny. Wszystkie te znaleziska zostały zdigitalizowane i wrzucone do internetu w takiej mniej więcej formie, że z każdej strony zostało to ozdjęciowane i człowiek ma możliwość zapoznania się z tym tekstem, który niejednokrotnie w dalszych rozpiskach ma ten tekst rozpisany, rozrysowany i przetłumaczony. Tu jest profesor Finkel, który odkrywa te zapisane teksty na nowo. Do niego jako do autorytetu ludzie zwracają się, aby teksty zapisane pismem klinowym ludziom przybliżyć. I okazuje się, że perfekcja i dokładność zapisu tego tekstu w niczym nie odbiega od tej, którą my potrafimy wyrazić własnych, w naszych językach. To jest na zbliżeniu ta sama tabliczka, która opisuje stworzenie świata. To, co tam wchodzi między wami, to jest właśnie historia stworzenia świata. Nazywa się tu Enuma Elish. Kiedy bogowie w górze. Dosłownie tak byśmy to mogli przetłumaczyć. Pierwsze zdanie z tego. Tu za bardzo tego może nie widać, ale wiele tych budowli, które my znamy jako zikkuraty, do tej pory to była jedna kupa piasku, ale jak to odgrzebali tymi pędzelkami archeolodzy już po kilkudziesięciu latach, okazało się, że na cegłach mają wypalone takie znaki. Te znaki były robione poprzez takie pieczątki. I tu możecie sobie na tych glinianych waszych tabliczkach spróbować takie coś odcisnąć. A jeżeli ktoś się boi, że znajdzie za paznokcie, to tu ma gotowe i zrobione i może sobie je pooglądać. Mocno przycisnąć, nie bać się. Działa, tak?
Działa.
Czyli działa, no, przetrwało tyle i działa. Tak wyglądają w zbliżeniu te teksty. I znowu kolejna sprawa. Do naszych czasów przetrwała przeogromna ilość tych tekstów zapisanych pismem klinowym. Wszystkie one pochodzą z tej żyznej doliny. Na tych kamiennych tabliczkach o początku stworzenia świata, cała historia gdzieś zaczyna się w Uruk i w Ur. Z czym wam się kojarzy Ur chaldejskie?
Początkiem cywilizacji.
Naukowcy...
Tak. I pobytem Abrahama.
No właśnie. Ur chaldejskie stanowi swego rodzaju zagadkę, ponieważ datują to na 4. tysiąclecie przed naszą erą, że tam była w pełni rozwinięta cywilizacja, która posługiwała się bardzo rozwiniętym pismem, które my dzisiaj nazywamy klinowym. Ja nie jestem w stanie tego, powiedzmy, sprawdzić, natomiast wiemy na pewno, że Abraham, i to jest gdzieś koło 2. tysiąclecia przed naszą erą, 430 lat przed nadaniem prawa Mojżeszowi, pochodził z miasta, w którym znaleziono potężne biblioteki, które było rozwiniętym miastem, i można zastanowić się nad tym, czy Abraham potrafił czytać i pisać. Jak myślicie?
Sądzę, że potrafił.
Potrafił, tak? A kto ma jakieś inne jeszcze albo argumenty, albo inne zdanie na ten temat?
Logiczne, nie?
No, logika. Ja to kupuję, nie wiem jak wy. Spróbujmy sobie, bo podzieliliśmy sobie historię do Abrahama i od Abrahama. Ale zobaczmy, co miało miejsce do Abrahama. Adam ma swojego syna, tak? Jak się nazywa?
Miał wiele synów, ale dwóch znamy z imienia.
Trzech nawet, prawda?
Kain, Abel i Set. Abel został wyautowany. Kain, Set. Dalej.
Enosz.
Kainam. Kto jeszcze?
Mahalalel.
Kto był najstarszym człowiekiem? Matuzalem. Powiedzcie, czy oni znali Matuzalema? Bo teraz mówimy o typowo rodzinnych koneksjach. Znali się, czy nie znali? Siadali przy jednym stole, czy nie siadali? Tak mówiąc kolokwialnie.
Czy mieli taką szansę?
Czy mieli taką szansę? O. Matuzalem... Znał Abrahama? A Sem?
To jest możliwe.
Sem znał. Gdyby sobie teraz jeszcze raz to przedstawić, to tak naprawdę z której ręki Abraham miał informację? Z drugiej? Second hand?
Może z trzeciej. Maksymalnie z trzeciej. Chociaż Sven mógł żyć za darmo, nie.
No, są te schematy.
Znaczy, schematy są, tylko chodzi o to, żeby one zaistniały w naszą myśl, bo ja to mogę rozrysować, tylko nie w tym rzecz. Pytanie. My uczymy się zadawać tylko i wyłącznie pytania, dobre pytania, bo odpowiedź za się znajdzie, bo jak zadajemy głośno pytanie, to Bóg na nie przeważnie odpowiada, nie? Jeżeli prawdą jest, że Sem znał Abrahama, albo żył przynajmniej jakiś czas z
nim,
żyli współcześnie razem, nie? To tak naprawdę Sem miał informację od kogo?
Od Noego.
Od Noego. Czyli czasy potopu. I okazuje się, że w tych wszystkich glinianych tabliczkach, które znajdujemy w Ur Chaldejskim, jest bardzo dużo o potopie, ale też bardzo dużo o czasach sprzed potopu. I okazuje się, że na tych 6 kontynentach, o których my mówimy, że są i są od siebie jakoś tam oddalone, są podobne historie zapisane w różnych językach, zapisane jako różne imiona tych ludzi, którzy brali w tym udział, ale co do wydarzenia i co do pewnego schematu, jest to bardzo ze sobą podobne. Wracając do Abrahama, jeżeli on to miał z tej drugiej ręki, z tego, można powiedzieć, czy tam z trzeciej, od Sema, tak?
Adam, Noe,
powiedzmy z piątej. No bo Noe... No, liczysz Noe z rąk jako pierwsza?
Jako druga
ręka. Między Noe a Adamem?
No, to się trzeba sprawdzić, czy koniec życia Adama, czy nie za zemi początku Noego, nie pamiętam.
Z trzeciej, a 8.0.0 to trzeba co 1200 lat.
Z czwartej. Ale jesteście blisko, bo w czym rzecz? Trzeba zobaczyć, że to naprawdę to była jedna rodzina przy jednym stole, tak? To nie było takie opowiadanie, to było opowiadanie, można powiedzieć, prapradziadka. Ja to tylko mówię, żeby zaistniało w naszym umyśle taka możliwość.
Po 900 lat. Każdy miał synów i córki. Synowie i córki żyli tyle samo lat i oni mieli synów i córki, to populacja w krótkim czasie była tak potężna, że wspólne siedzenie przy jednym stole fizycznie po prostu przekraczało wszelkie możliwości.
Ja to specjalnie przerysowałem, żeby pokazać, że na jednej linii można by narysować ich jako ludzi, którzy żyli w tym samym czasie. Współcześnie. Mamy tutaj... mamy ten obraz...
Aha, dużo czasu na odwiedzanie się.
Stąd pochodzą z Ur Chaldejskiego te kamienne znaleziska. Biblioteka Asurbanipala pochodzi z Niniwy. Są to... można powiedzieć, no bardzo oddalone między sobą fragmenty. Pomiędzy nimi mamy Babilon i rzeczywiście znalezione tam te kamienne tabliczki z zapisanymi tekstami są zapisane takimi właśnie patyczkami, które tam macie przy tej chałwie, której nie należy jeść, bo jest to glina. I właśnie takimi patyczkami zapisywani te teksty. Ale gdybyśmy porównali teksty zapisane w Ur Chaldejskim z tekstami z Babilonu i z tekstami z Niniwy, to zobaczymy, że to są trzy różne języki. Chociaż znaki graficzne i sposób ich zapisu mógłby się wydawać podobny. Za chwilę do tego dojdziemy i odkryjemy to, w jaki sposób znowu zostały odczytane, czy też rozczytane te teksty. Tu mamy fragment Stelli, z którą mieliśmy możliwość już się zapoznać. Jest to Stella Hammurabiego i jest to tekst zapisany tymi prawami. I w takiej właśnie formie zostało to przekazane potomnym. Kawał skały, która została opisana wokół, bez jakichkolwiek przerw, ale gdy ją rozczytamy i rozpiszemy na stronicy naszych książek, okazuje się, że ma wstęp, że ma uzupełnienie, że ma prawne teksty, które dają się wyodrębnić. Nagle okazuje się, że w tym wielkim zbiegowisku malutkich trójkątów wyłania się potężna wiedza i przemyślne bardzo precyzyjne sformułowanie. A o tym porozmawiamy o przerwie. To jest tabliczka gliniana. Tu Marek przyszedł, on będzie wiedział, co to jest. To jest opis królów sprzed potopu. I naukowcy nie wiedzą, co z tym zrobić. Ale Marek coś na ten temat może nam coś podpowie. 5 minut przerwy.